Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
After Silence, a History of AIDS Through Its Images Avrama Finkelsteina, tu połączenie pamiętnika, historii aktywizmu i analizy komunikacji wizualnej czasu kryzysu AIDS. Autor był współzałożycielem kolektywów Silence, Equals Death i Grand Fury, dlatego opisuje wydarzenia nie jako zewnętrzny badacz, lecz jako uczestnik powstawania obrazów, które ukształtowały język protestu końca lat 80. Punktem wyjścia jest słynny plakat z różowym trójkątem i hasłem Silence Equals Death. Ale książka nie ogranicza się do historii jednego znaku. Finkelstein pokazuje, jak artystyczne decyzje wiązały się z żałobą, gniewem, lękiem, politycznym zaniedbaniem i potrzebą wspólnego działania. Zamiast przedstawiać grafiki jako dzieła samotnych geniuszy, odsłania dyskusje, konflikty i kompromisy towarzyszące pracy kolektywnej. Celem książki jest zarazem zachowanie pamięci o wczesnych latach epidemii HIV/AIDS i przekazanie praktycznej wiedzy o tym, jak obrazy mogą przełamywać społeczną obojętność oraz wspierać działania ratujące życie. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, plakat Silence Equals Death jako narzędzie polityczne, a nie tylko rozpoznawalna ikona, centralnym punktem książki jest geneza plakatu Silence Equals Death.
Wrycz stworzonego na początku epidemii przez grupę sześciu gejowskich aktywistów?
Różowy trójkąt odwoływał się do oznaczania homoseksualnych więźniów w nazistowskich obozach, lecz został odwrócony i przeniesiony w nowy kontekst.
Ten zabieg nie był dekoracją ani prostym cytatem historycznym.
Miał połączyć pamięć o prześladowaniu z oskarżeniem współczesnej ciszy wobec AIDS, ciszy instytucji publicznych, mediów i części społeczeństwa.
Finkelstein pokazuje, że siła projektu wynikała z celowej redukcji środków.
Krótki komunikat, wyraźny kontrast i łatwy do powielenia układ pozwalały odbiorcy szybko odczytać przekaz w przestrzeni miasta.
Jednocześnie slogan nie podawał gotowego programu politycznego.
Stawiał odbiorcę wobec zależności między milczeniem a śmiercią, przez co wywoływał dyskomfort i domagał się odpowiedzi.
Autor przypomina też, że późniejsza popularność symbolu może zacierać jego pierwotną konkretność.
Znak bywa traktowany jako ogólne logo ruchu, choć narodził się w określonej sytuacji epidemii, homofobii i państwowej bezczynności.
Książka przywraca temu obrazowi jego konfliktowy, interwencyjny charakter. Po drugie, kolektywna praca ujawnia, że skuteczna grafika protestu powstaje przez spór i kompromis.
Jedną z najcenniejszych cech After Silence jest odejście od mitu, że politycznie skuteczny obraz rodzi się z indywidualnego natchnienia.
Finkelstein opisuje pracę Silence Equals Death i Grand Fury jako proces zbiorowy, w którym pomysły były testowane, kwestionowane i zmieniane. Wspólne autorstwo nie oznaczało harmonii. Obejmowało różnice doświadczeń, temperamentów i ocen tego, co będzie zrozumiałe, ryzykowne lub politycznie celne.
Autor nie ukrywa napięć ani momentów, w których konieczne było odejście od pełnego konsensusu.
Dzięki temu książka pokazuje kolektyw nie jako idealny model współpracy, lecz jako praktykę organizacyjną dostosowaną do nagłego kryzysu.
Istotne jest również to, że decyzje formalne były zarazem decyzjami o odbiorcy.
Wybór słów, fotografii, skali przekazu czy miejsca ekspozycji określał, kogo grafika ma poruszyć i jakie instytucje ma postawić pod presją.
Finkelstein rekonstruuje więc mechanizm tworzenia przekazu, a nie wyłącznie kataloguje gotowe dzieła. Dla współczesnych osób działających społecznie wynika z tego konkretna lekcja.
Proces twórczy wymaga struktur umożliwiających debatę, ale także zdolności do podjęcia decyzji, gdy czas,
stawka i warunki polityczne nie pozwalają na niekończące się uzgadnianie stanowisk. Po trzecie, Grand Fury i związanie sztuki z bezpośrednią presją na władzę oraz media.
Finkelstein umieszcza swoją działalność artystyczną w szerszej historii AIDS i związanych z nim form protestu.
O Crazy tworzone przez Grand Fury nie miały przede wszystkim trafić do galerii ani budować prestiżu autorów.
Funkcjonowały jako element publicznej konfrontacji z rządem, przemysłem farmaceutycznym, mediami i normami społecznymi, które wzmacniały stygmatyzację osób żyjących z HIV/AIDS. Ich skuteczność zależała od połączenia obrazu z konkretną sytuacją działania. Plakat, billboard, ulotka czy reprodukowana fotografia mogły wzmacniać demonstrację,
zmieniać sposób relacjonowania wydarzenia i zmuszać odbiorców do zauważenia problemu wypieranego z debaty publicznej. Książka zwraca uwagę, że język reklamy oraz rozpoznawalne konwencje kultury masowej mogły zostać przejęte i odwrócone przeciw obojętności oraz uprzedzeniom.
Nie oznaczało to jednak rezygnacji z politycznej treści na rzecz efektownego wizerunku. Przeciwnie, zwięzłość komunikatu była podporządkowana jasno określonym stawkom, takim jak dostęp do leczenia, uczciwe informacje o epidemii i sprzeciw wobec homofobii.
W ten sposób After Silence komplikuje podział między sztuką a aktywizmem. Dla Finkelsteina projektowanie staje się częścią infrastruktury protestu, czyli sposobem organizowania uwagi, języka i społecznej presji, a nie autonomicznym komentarzem do wydarzeń. Po czwarte, pamięć o AIDS wymaga świadectwa,
ale autor podkreśla ograniczenia własnej perspektywy. Choć podtytuł zapowiada historię AIDS opowiedzianą przez obrazy, książka ma wyraźnie osobisty wymiar. Finkelstein pisze z perspektywy człowieka, który doświadczył epidemii, utraty i mobilizacji politycznej, a zarazem uczestniczył w produkcji jej najbardziej pamiętnych symboli.
Ta forma ma znaczenie metodologiczne. Autor nie przedstawia swoich wspomnień jako pełnej, ostatecznej historii całego ruchu ani wszystkich społeczności dotkniętych HIV/AIDS. Zaznacza częściowość własnego punktu widzenia, opierając narrację na przeżyciach, zachowanych dokumentach i dawnych zapiskach. Dzięki temu czytelnik widzi, że pamięć historyczna nie jest neutralnym archiwum, lecz pracą wykonywaną po latach, pod wpływem żałoby, zmian politycznych i późniejszego obiegu obrazów.
Osobista narracja pozwala również odzyskać zwyczajność początków kolektywu.
Zamiast nieuchronnej legendy o powstaniu wielkiego ruchu pojawiają się ludzie spotykający się w atmosferze strachu i izolacji, próbujący znaleźć sposób przetrwania oraz działania.
To ważna korekta wobec uproszczonych opowieści o bohaterstwie. Finkelstein pokazuje, że znacząca mobilizacja może wyrastać z niepewności i wzajemnego wsparcia.
Równocześnie książka zachęca do uzupełniania jego świadectwa innymi głosami, zamiast uznawania jednej relacji za zamknięty obraz historii epidemii. Na koniec, dziedzictwo obrazów AIDS i ostrożność wobec ich późniejszego użycia, After Silence nie traktuje epidemii AIDS wyłącznie jako zamkniętego rozdziału historii wizualnej. Finkelstein analizuje trwałe oddziaływanie dawnych grafik oraz ich obecność w późniejszych praktykach queerowego aktywizmu.
Szczególnie istotne jest pytanie o to, co dzieje się z obrazem, gdy opuszcza pierwotny moment protestu i zaczyna krążyć jako powszechnie rozpoznawalny znak.
Popularność Silence equals Death świadczy o jego komunikacyjnej sile, lecz może prowadzić do uproszczeń.
Symbol używany bez kontekstu może zostać odłączony od konkretnych doświadczeń epidemii, od krytyki zaniedbań władzy i od pracy zbiorowej, która umożliwiła jego powstanie.
Autor nie proponuje jednak muzealnego zamrożenia obrazów.
Interesuje go raczej odpowiedzialne korzystanie z dziedzictwa, w którym rozpoznawalne formy są punktem wyjścia do nowych odpowiedzi na aktualne problemy.
To stanowisko odróżnia twórcze zapożyczenie od nostalgii. Nowe pokolenia nie muszą powtarzać dawnych kampanii, ponieważ warunki medyczne, medialne i polityczne uległy zmianie.
Mogą natomiast uczyć się z ich precyzji, odwagi w nazywaniu konfliktu i umiejętności łączenia formy z celem.
Książka przypomina również, że HIV/AIDS nadal wymaga uwagi, a stygmatyzacja i nierówny dostęp do opieki nie znikają tylko dlatego, że zmienia się publiczny język kryzysu.
Podsumowując, After Silence będzie szczególnie wartościowa dla osób zainteresowanych historią HIV/AIDS, studiami queerowymi, projektowaniem graficznym,
historią sztuki oraz organizowaniem działań społecznych.
Czytelnicy szukający wyłącznie szerokiej, syntetycznej chronologii epidemii powinni pamiętać, że jest to przede wszystkim osobiste świadectwo jednego z uczestników ruchu.
Właśnie ta perspektywa stanowi jednak największą siłę książki. Finkelstein nie tylko pokazuje znane plakaty, lecz wyjaśnia warunki ich powstawania, kolektywne negocjacje i polityczne cele, którym miały służyć.
Dzięki temu grafika przestaje wyglądać jak samodzielny obiekt kultury, a staje się narzędziem działania w sytuacji zagrożenia życia.
Dla projektantów i aktywistów praktyczną korzyścią jest lekcja o relacji między zwięzłą formą, jasno określonym odbiorcą i konkretną presją polityczną. Dla historyków i osób uczących się o epidemii ważne będzie natomiast spojrzenie na pamięć, żałobę oraz ograniczenia pojedynczego świadectwa. Na tle książek dokumentujących protesty lub reprodukujących ich ikonografię After Silence wyróżnia się opisem procesu sporów, kompromisów i codziennej organizacji pracy. Nie romantyzuje ruchu ani nie zamienia jego obrazów w bezpieczne symbole. Pokazuje ich ostrość, historyczne zakorzenienie i późniejsze ryzyko uproszczenia. To dlatego pozostaje użyteczną lekturą zarówno o przeszłości AIDS, jak i o odpowiedzialnym tworzeniu komunikacji publicznej dzisiaj. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Avram Finkelstein, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.